Rozdział trzeci. Pełna moc życia. Sale wykładowe to moja codzienność. Spędziłem na nich tysiące godzin mojego życia. Staję przed ludźmi już od 23 lat, ale zawsze towarzyszy mi ten sam dreszcz emocji. Czy poradzę sobie z realizacją postawionych celów? Czy przewiozę uczestników tam, gdzie sam chciałbym się znaleźć, zgodnie z mądrym powiedzeniem, kto przewiezie innego człowieka swoją łodzią na drugi brzeg, sam też tam dopływa? Czy zrealizuję podróż do krainy pełnej mądrych wyborów, mądrego życia, mądrych decyzji, mądrej pracy, mądrej sprzedaży, mądrego zarządzania, mądrego wychowywania dzieci i tym podobne? Do krainy wypełnionej satysfakcją, która rozpiera człowieka, jak powietrze rozpiera balon. To trudne zadanie, porwać za sobą ludzi, którzy w pędzie codziennego życia zostali nagle zatrzymani i uwięzieni na kilka godzin w czterech ścianach hotelowej sali konferencyjnej. A ich myśli zostały tam, gdzie ich niedokończony biznes. Chociaż widzę wiele pozytywnych zmian w postawach uczestników i z radością obserwuję, jak coraz częściej ludzie zajmują pierwsze rzędy krzeseł. Nadal jest jeszcze sporo amatorów schowania się gdzieś na końcu. Oczywiście ważnym czynnikiem jest źródło finansujące uczestnictwo w seminarium. Ci, którzy sami zapłacili, chcą być jak najbliżej prowadzącego. Wielu uczestników już wie, z własnego doświadczenia, że niewinny wykład może mieć ogromny wpływ na ich życie, wybory i konsekwencje tych wyborów. Ale tak naprawdę nikt, siadając na swoim krześle, nie wie, jakie znaczenie będzie miało to, co chcę powiedzieć? Søren Kierkegaard powiedział, życie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód. Rozumiemy, albo przynajmniej powinniśmy rozumieć to, co już za nami. Przed nami jest tajemnica do odkrycia. Nie jestem typem showmana, chociaż motywuję i inspiruję rocznie tysiące obcych mi ludzi. Robię to najprościej jak potrafię. Opowiadam im o swoim życiu, pracy, żonie, dzieciach. Mówię, żeby wszystko, co powiem, przyjęli z przymrużeniem oka, bo to będą tylko moje prawdy, a nie jakaś uniwersalna i jedynie słuszna mądrość. Mówię, że mój przyjaciel Maruś powtarza mi, że z prawdą jest jak z dupą, każdy ma swoją. Więc słuchacze się śmieją i przyjmują to, co mówię, za ważną prawdę, szybko orientując się, że może jesteśmy sobie obcy, ale nasze prawdy chyba się dobrze znają. Jesteśmy z tej samej bajki, nasze dzieci tak samo mówią spoko czy nuda. Nasi rodzice, jak tylko opowiemy im o naszych nowych pomysłach, z uporem i konsekwencją pytają nas, po co? A jak już usłyszą, że nasza decyzja jest ostateczna, to pełnym przerażenia głosem mówią, o Jezu. Podobnie zachowujemy się stojąc w korku i podobnie reagujemy na ciężarówkę jadącą przed nami. Stojąc w kolejce do kasy, czasami nieświadomie popychamy wózek, uderzając stojącego przed nami obcego człowieka poniżej jego kolan, tak że aż podryguje. Robimy to, aby przyspieszyć kolejkę, bo wydaje się nam, że inne są szybsze od naszej. Nagle uczestnicy orientują się, że mówią o prozie życia, ich życia, o tym, co wypełnia 4/5 czasu naszej doby, bo życie to czas. I to, co najcenniejsze, możemy podarować drugiemu człowiekowi, to właśnie czas. O czasie powiedziano i napisano już wszystko, ale ciągle go nie mamy wystarczająco dużo. Ciągle również przepływa nam pomiędzy palcami. Czas ucieka. A wraz z nim również nasze życie. Na odsłuchanie tego audiobooka będziesz potrzebować kilka godzin. To czas, który bezpowrotnie zostanie zainwestowany w zapoznanie się z moją prawdą. Już przez sam fakt, że poświęcisz mi swoje życie, powinniśmy stać się sobie bliższymi ludźmi. Czyż nie jest tak, że to, co najcenniejsze, dajemy obcym ludziom w ilościach wręcz hurtowych? Czy prawdą jest, że najważniejsza jest dla nas rodzina, chociaż dla niej mamy najmniej czasu? Czy liczyłeś, ile inwestujesz w kontakt z telefonem komórkowym? Czy nie szybciej zauważamy rysę na wyświetlaczu niż na przykład zmianę fryzury u bliskiej osoby? Czyż nie szybciej biegniemy na dźwięk dzwonka telefonu niż na dźwięk dziecka proszącego nas o pomoc w lekcjach? Miłość to również czas. Czy można utrzymać związek, nie mając dla siebie czasu? Biznes to czas. Godziny spędzone nad konstruowaniem oferty i godziny rozmów z klientami potwierdzają, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Czy można nie mieć satysfakcji z rozmowy, która nie skończyła się żadnymi biznesowymi deklaracjami, skoro i tak zainwestowaliśmy w nią to, co najcenniejsze, czyli swoje 3 godziny? Czy można osiągnąć pełną moc życia, nie mając świadomości, że to my płacimy najwięcej za stanie w korku i za wszystkie rozmowy biznesowe, z których nawet wynikają wspaniałe kontrakty, też płacimy najwięcej, bo swoim życiem. Doświadczenie nauczyło mnie, że pieniądze przychodzą i odchodzą. Niezależnie od tego, ile bym ich zarobił, to i tak je na coś wydam lub zainwestuję, aby je pomnożyć. Wydatki szybko dochodzą do poziomu dochodu i równie szybko ten poziom przekraczają. Niezależnie od tego, ile mam pieniędzy, to łatwo mogę je wydać. Mogę również je pomnożyć. Żyjemy w czasach, w których inwestowanie jest oznaką inteligencji finansowej. A któż nie chciałby być uznany za finansowo inteligentnego? Te pomnożone pieniądze też wydam lub będę inwestował dalej. A co stanie się na końcu tego łańcucha? Umrę. Ale zanim to nastąpi, pewnie jak wielu przede mną, odkryję, że w tę ostatnią podróż nie da się nic zabrać ze sobą. Otrzymałem mail, w którym pewna osoba opowiedziała mi historię swojej koleżanki. Ona na kilka dni przed śmiercią w dosyć młodym wieku poprosiła ją o to, aby na pogrzebie zacytowała jej słowa. A brzmiały one następująco. Wszystko pierdolić, tylko się kochać. Może świadomość śmierci przywraca równowagę. Fascynują mnie opowieści o ludziach, którzy umierali w spokoju, żegnając się z bliskimi i odchodzili w pełni radości i spełnienia. Też bym tak chciał. Ale jak można zaakceptować śmierć, jeśli przez całe swoje życie się nie żyło, tylko biegło w transie i ciągłym niedoczasie? Jak można umrzeć świadomie i uważnie, skoro się tak nie żyło? Pytanie fundamentalne, ile kosztują tipsy? To pytanie kieruję do panów, którzy ich nie noszą, ale mogą je podziwiać. Te sztuczne paznokcie na dłoniach ukochanej osoby to 150 zł. Tyle w dobrym salonie kosztuje ich założenie. To początek inwestycji. Uzupełnianie akrylem miejsc, które pojawiają się z powodu wzrostu macierzystej płytki paznokcia, to kolejne 100 zł za zabieg. A ponieważ tę czynność należy powtarzać co 3 tygodnie, co daje nam 17 razy w roku, to już 1700 zł. Jakby nie liczył, to 1850 zł rocznie netto to minimalna inwestycja w jakość. Ponieważ zarządzanie jakością u kobiet obejmuje jeszcze mnóstwo innych zabiegów, to sumę wymienioną należy zwielokrotnić. I niech ktoś powie, że to nieprawda, że nasze kobiety nie są dla nas mężczyzn najdroższe. Śpieszę wyjaśnić, że nie mam nic przeciwko tipsom, wręcz przeciwnie, uważam, że to cudowne móc sobie pozwolić na ten przywilej i warto z niego skorzystać, kiedy tylko przyjdzie nam ochota. Ale warunek. Warto świadomie inwestować te pieniądze, nie narzekać na wszystkie ułomności tego świata i być szczęśliwą, spełnioną posiadaczką najpiękniejszych tipsów w naszej galaktyce, skoro już zainwestowaliśmy w nie 1850 zł netto. Czy na przykład stawce godzinowej 20 zł za jakąś pracę daje nam 3200 zł miesięcznie za 40-godzinny tydzień pracy? Na tipsy trzeba by pracować 92 godziny rocznie. A to jest około 11,5 dnia roboczego. Czyż to nie fascynujące wyliczenie? W same tipsy zainwestowaliśmy 11,5 dnia życia. Czy w tym czasie, pracując na ten wydatek, wykonując nudne raporty, siedząc na zebraniu i obsługując trudnych klientów, warto zadawać sobie pytanie, jaki sens ma życie? Nie, nie, nie. A nasze drogie przyda się. Takie drobiazgi, czasami całkiem spore gabarytowo. Zestaw wielofunkcyjnych urządzeń do robienia w kuchni wszystkiego z wyjątkiem tego, co się robi najczęściej. Kupowane pod wpływem impulsu i z motywów pozapraktycznych, techniki sprzedaży i wywierania wpływu. Znajdują się w każdym domu. Taki przydaś to bardzo ważna dla nas rzecz. Bo przydaś najpierw jest oglądany, dotykany, a potem przekładany z szuflady do szuflady. I nawet jeżeli nigdy nie został użyty, a zdarza się to na ogół, to i tak nas absorbował przez kilka cennych minut naszego życia. Bo statystyka jest okrutna. Jeśli tylko 10 minut dziennie inwestujemy w odbieranie nieistotnych SMS-ów, to w skali roku daje nam to 60 godzin, czyli ponad 7 dni roboczych. Bo mały piesek w domu to 150 zł miesięcznie netto mniej z kieszeni, a w skali roku daje to już 1800 zł. A tak naprawdę to nie jest zwykłe 1800 zł, tylko czas, który trzeba zainwestować bezpowrotnie w zarobienie tych pieniędzy. Nasz piesek to bardzo droga nam istota i warto w niego zainwestować nawet dwa razy tyle, ale tylko świadomie, bo jak mówi Osho, dobre jest to, co robimy świadomie i uważnie. I ja się z tym zgadzam w 100%, ale piesek i tipsy to już 3650 zł netto rocznie. A to już 23 dni robocze, czyli 184 godziny tej pracy, którą na co dzień wykonujemy. I jak widać z tych wyliczeń, cały czas pracujemy na nasze życie, a dokładniej na drobiazgi, z których to życie się składa. Ludzie przez wieki najwięcej czasu przeznaczali na pracę, z której wynikało jedynie to, że mogli przetrwać do następnego dnia. Do dzisiaj w wielu miejscach na świecie codziennie pytanie brzmi, czy będę dzisiaj jadł i czy nikt nie zrobi mi krzywdy. Jeśli możemy pozwolić sobie na luksus pięknych paznokci, domowego pieska, czy wysyłane SMS-y, to znaczy, że żyjemy w grupie uprzywilejowanych. Teraz już nikt nie powinien mieć poczucia straconego czasu podczas długich, nudnych godzin spędzonych na bezproduktywnym zebraniu. Jeśli inwestujemy swoje życie w obecność na nim i zapłacą nam za to, to ten czas i te zarobione w tym czasie pieniądze możemy przeznaczyć na nasze potrzeby, marzenia, przyda się czy inne fanaberie. Od razu każda chwila nabiera znaczenia, bo tak w rzeczywistości jest. Każda ma swoją wartość mierzoną upływem naszego ziemskiego życia. Czasami moi rozmówcy, zwłaszcza ci w okresie kryzysu wieku średniego, zadają mi pytanie, jaki sens ma życie? Wtedy odpowiadam, że życie nie ma sensu. Życie jest sensem. I tak dokładnie to czuję, kiedy rocznie przejeżdżam samochodem około 35 tysięcy kilometrów. Czy to ma sens, zwłaszcza jeżeli policzymy, ile w skali roku da to godzin spędzonych w ciasnym, klimatyzowanym pomieszczeniu? Do tych przejechanych kilometrów dochodzi czas stania w korkach. Życie jest sensem. A szukanie jego szczególnego sensu to według mnie strata czasu, czyli życia. Lepiej skupić się na tym, jak nadać swojemu życiu szczególny sens, czyli jak sprawić, aby nie tylko proza życia wypełniała czas nam dany. Jeśli życie składa się tylko z prozy, to jest nieprawdopodobnie nudne. Ale nawet banalnym czynnościom możemy nadać szczególne, odświętne znaczenie, a rzeczy wielkie możemy zbagatelizować. Tutaj zawsze przywołuję moje doświadczenia schodzenia po rozżarzonych węglach. Grupa ludzi czeka na niezwykłe doświadczenie. Wejście na 700 parostopniowy żar. Boją się. Mówię o tym i widać po nich, że toczą walkę wewnętrzną ze sobą. Większość uczestników szkoleń przechodzi i co najważniejsze, nie doznaje poparzeń. Chociaż myślę, że nawet poparzony uczestnik może odczuwać ogromną satysfakcję, bo celem jest przejść i on to zrobił. Potem, aby zakończyć ten proces inicjacji ogniem, zbieramy się w sali na podsumowanie własnych odczuć, przemyśleń, refleksji, doświadczeń. I pada moje pytanie, co teraz czujecie? Czy macie świadomość, że doświadczyliście prawdziwego ognia i zrobiliście to, co godzinę temu wydawało się przerażająco niemożliwe? I tu padają odpowiedzi, które zawsze mnie szokują. Wielu uczestników mówi o tych węglach tak, jakby to nie zrobiło na nich najmniejszego wrażenia, w stylu mniej więcej takim węgle jak węgle, no nuda po prostu. A potem rozmawiają o codziennych problemach, nie odcinając kuponów od wielkiego sukcesu, który właśnie odnieśli. Czy węgle to proza życia? Życie to czas. I wszystkie rozważania o naszej mocy należy zaczynać od pytania, czy jesteśmy świadomi, ile inwestujemy swojego życia i gdzie. Bo jeżeli dajemy komuś cenny prezent, to robimy to z należytą atencją i to już nie jest dla nas proza życia, tylko szczególna chwila. I dlatego słuchając moich prawd, powinieneś usiąść wygodnie i poczuć, że to jest czas świętowania. To jest twój czas na spotkanie z drugim człowiekiem. Być może nieznanym, ale za chwilę bliskim, bo połączy nas magia czasu mojego, zainwestowanego w nagranie tych kilku słów, i twojego czasu, zainwestowanego w ich odsłuchanie. Z drugiej strony, trudno popaść w natręstwo liczenia każdej minuty. Wszak współczesny młody człowiek potrafi wykonać kilka czynności równocześnie. Od pisania SMS-ów, przez sprawdzanie maili, po rozmowę na komunikatorze i przygotowywanie się do lekcji. Nie żyjemy w układzie linearnym od punktu do punktu, więc w tej chwili możemy zarówno jechać samochodem, jak i słuchać książek nagranych w wersji audio. Ucierpi wprawdzie warunek uważności, ale nie będąc medytującym mnichem buddyjskim, zawsze jesteśmy trochę rozproszeni i nie robiłbym z tego sobie wyrzutów. Bycie uważnym na pewno jest trudne i warto ćwiczyć tę umiejętność, ale nasza wielozadaniowość stała się faktem. Wprawdzie badania potwierdzają, że lepiej zacząć jedno zadanie i skończyć je przed zaczęciem drugiego, ale jak to zrobić? Ja w kolejce czekam jeszcze 14 małych i dużych, codziennych i okazjonalnych tzw. projektów. Pamiętam, że mój dziadek, jak jadł, to koncentrował się na posiłku tak, jakby się modlił. A początek i koniec posiłku sygnalizował zrobienie znaku krzyża z pełną uważnością, na stojąco i stronę wiszącego Chrystusa. Ale może dziadkowi było łatwiej bez SMS-ów i internetu? Nie sądzę, bo codziennie nosił z oddalonej o kilkadziesiąt metrów studni wodę w wielkich metalowych wiadrach. Nie chciałbym zamienić czasu spędzonego przy komputerze nawet na bezmyślnym przeglądaniu stron, na noszenie wody i mycie się w misce. Oczywiście na Mazurach, na polu biwakowym, widziałem w tym frajdę, ale również widziałem frajdę w pierwszej porządnej kąpieli po powrocie z Mazur. Gdyby zadać pytanie, czy jesteśmy efektywni, to myślę, że właściwa odpowiedź brzmi tak. Jak na warunki, z jakich wyszliśmy i w jakich przyszło nam obecnie żyć, to sprawdzamy się w 100%. Rzekłbym nawet, że powinniśmy jako naród dostać Nobla za umiejętność odnalezienia się w nowej, szokującej, zdradliwej, nieznanej, zwariowanej, szybko zmieniającej się, niewątpliwie dzięki politykom, rzeczywistości. Ktoś, kto pamięta czasy kolejek po papier toaletowy, nie powinien zapominać, że były to czasy upadlające, a jakość tego papieru była tak niska, że dzisiaj balibyśmy się przetrzeć nim blat kuchenny, aby go nie porysować. Ale te czasy miały jedną zaletę. Pozwalały doświadczać satysfakcji odczuwanej każdym kawałkiem podnieconego ciała. Bo czyż nie był zwycięzcą i wojownikiem ktoś, kto maszerował ulicą, niosąc papier toaletowy, tak jak się nosi wieniec laurowy, to znaczy przerzucony przez szyję? Bo czyż nie doświadczaliśmy dumy i uznania po przekroczeniu progu domu, w którym witano nas jak zwycięzców, a my mówiliśmy, że właśnie oto zdobyliśmy to? Tak mówiliśmy, że zdobyliśmy, a nie kupiliśmy 10 rolek gównianego, szarego papieru do naszej nierozpieszczanej pupy. Czy ktoś zastanawiał się wtedy, stojąc 4 godziny w kolejce, że właśnie oto inwestuje swoje cenne życie w zakup tak banalnego produktu, który dzisiaj wrzucamy do wózka sklepowego bez cienia emocji i refleksji? Czy stojąc te 4 godziny byliśmy zaangażowani, świadomi i uważni? Tak, w pełni. Bo rolki znikały, a kolejka puchła od bocznych ogonów matek z dziećmi i inwalidów i upragniony towar oddalał się w sposób nieubłagany. Dlatego tylko ciągła kontrola swojego miejsca i obserwacja znikających kolejnych worków absorbowała naszą uwagę. Wtedy wszystkimi zmysłami rejestrowaliśmy fakt stania i oczekiwania na moment odcięcia kuponów od odniesionego sukcesu. Może zamiast chodzenia po węglach, należałoby robić ćwiczenia polegające na wielogodzinnym staniu po coś, czego może dla nas nie starczyć. Ja jestem z pokolenia stojącego, powiedziałbym z pokolenia T, w odróżnieniu od pokolenia X czy Y, T jak trzepak. Dla mnie hotspotem, do którego się logowałem, był trzepak. Przy nim się stało, na nim się wisiało i obok niego prowadziło się społecznościowe życie. Nigdy nie miałem poczucia trzepakowej nudy. Wręcz przeciwnie, cudownie było wyjść z bloku i zobaczyć, że znajomi są zalogowani przy trzepaku. Nawet stojąc i nic nie robiąc, no może poza rzucaniem nożem, bo każdy młody człowiek miał nóż do grania w tak zwane państwa, odczuwało się radość z bycia razem z kumplami. Pełna moc życia musi nieodłącznie wiązać się z przeżywaną satysfakcją. I kupując wymarzony telewizor za 5000 zł, powinniśmy mieć w oczach błysk zwycięzcy, który ma świadomość, że wprawdzie kupił coś, czego nie potrzebuje, za pieniądze, których nie ma, zapłacił kartą kredytową, aby zrobić wrażenie na tych, których nienawidzi i właśnie zainwestował w to wszystkie te nudne godziny, które będzie musiał spędzić w biurze. W tym 52-calowym Smart TV 4K, kiedy piszę tę książkę, tak się nazywają nowoczesne telewizory, ale kiedy będziesz czytał, mogą nazywać się już inaczej. Zmaterializował się sens tych godzin spędzonych nad raportami, projektami, wyzwaniami czy innymi osobistymi aktywnościami. Jeżeli tylko na twarzy kupującego zmaterializuje się radość ze zwycięstwa, to moc będzie z nim. Jaki z tego wniosek? Że w życiu nie ma nic za darmo i że trzeba ponieść jakąś ofiarę, aby docenić znaczenie tego, co osiągnęliśmy. Niewątpliwie tą ofiarą jest nasz czas złożony na ołtarzu konsumpcji i doczesnych uciech, których, dopóki nie zostaliśmy mnichami buddyjskimi, nie należy potępiać ani z nich rezygnować, bo pełna moc życia to życie na cały etat, a nie na pół. Życie pełnoetatowe jest pełne świadomego przeżywania i zaangażowania. Życie pełnoetatowe to nasze własne życie. Czy miałeś kiedyś poczucie, że żyjesz na ćwierć etatu, życiem nie swoim, takim z drugiej ręki, second hand life? Ciągle coś musisz, trzeba, a nie chcesz i wybierasz? Ze wszystkich mądrych maksym dotyczących czasu najbardziej podoba mi się ta, która mówi: kto zarządza twoim czasem, zarządza twoim życiem. Pełną moc życia uzyskuje się wtedy, gdy zarządza się swoim życiem. Moje szkolenia są ciekawe, bo jak mówią ich uczestnicy, jestem ciekawym człowiekiem i potrafię ciekawie opowiadać. Ale zawsze zdarza się, że nawet w bardzo ciekawym momencie mojej opowieści ludzie odbierają telefony i wychodzą z sali. Po powrocie pytam ich, czy było to coś z kategorii życia i śmierci, a oni mówią, że nie, chodziło o to, że... I tutaj okazuje się, że to mogło poczekać do przerwy. Czyż nie jesteśmy jak roboty na krótkiej smyczy SMS-ów i dzwonków sygnalizujących telefon od obcych ludzi, którzy decydują o tym, że nagle stajemy i wychodzimy? To tak, jakby ktoś wydał rozkaz do natychmiastowego wykonania. Nawet dziecku mówimy: poczekaj. A telefon jest uprzywilejowany, jak karetka pogotowia. Zjeżdżamy na pobocze naszych osobistych celów i spraw tylko dlatego, że klient chce szybkiej odpowiedzi. W dobie smartfonów, czyli małego zewnętrznego centrum dowodzenia życiem, wydaje się nam, że nasze życie zależy od wysłania i odebrania informacji. Młodzi ludzie boją się braku Wi-Fi. Bez niego tracą pamięć zewnętrzną, kontakt z ludźmi, spokój i bezpieczeństwo. Nie znamy numerów telefonów do bliskich. Wiele informacji trzymamy w chmurze czy nie wiem gdzie. Brak zasilania wyłączy nas z wirtualnego świata, który coraz bardziej staje się światem rzeczywistym. Nawet się tak nazywa: rzeczywistość rozszerzona. Ale o co? Rozszerzona o nierzeczywistość. A kiedyś zadawaliśmy sobie pytanie, czy istnieją światy równoległe. Oczywiście, że istnieją, ale pod warunkiem, że mamy naładowane baterie w smartfonie, tablecie czy nawet w zegarku. Tylko nasze serce bije w wymiarze rzeczywistym i kiedy nagle przestaje, zaczynamy doceniać stare, dobre, tradycyjne, sprawdzone od wieków, proste i własne życie. Jak mówi napis w Las Vegas, trzeba być obecnym, aby wygrać. Pełną moc życia uzyskuje się przy 100% obecności w realnym czasie. Kiedy zapytamy kogoś, dlaczego tak żyje, dlaczego jest w takim obłędnym transie działania, odpowiedź często brzmi: muszę, takie teraz jest życie. Odpowiadam, że chyba chce, a on, że nie chce, ale musi. Musiki kiepsko kończą i nie sądzę, aby kiedyś umierały spokojne, szczęśliwe i spełnione. Samo słowo muszę wyzwala opór i bunt. Wiemy to, bo dzieci reagują na takie słowa szczerze i bezpośrednio. Można odebrać każdy telefon, wykonać każdy projekt i oddać każdą minutę swojego życia na cokolwiek, pod warunkiem, że się chce. Że dokonuje się wyboru i chce się ponieść jego konsekwencje. Taka jest istota wolności. Nie daje bezpieczeństwa, ale daje poczucie sprawstwa. A od tego poczucia zależy życiowa satysfakcja. Przynajmniej ja tak mam. Nie chcę żyć trochę. Chcę żyć bardziej niż trochę. Z pełną mocą zaangażowania. Rozmyślnik. Czy masz jakieś przydasie, które czekają w kącie na to, że w końcu je użyjesz? A może oczyścisz swoje szafy, podasz przydasie dalej? Czy odbierasz telefony niezależnie od pory dnia i miejsca, bo musisz? Czy jesteś w 100% pewien, że żyjesz na pełen etat? Co potrzebujesz zmienić w swoim życiu, aby osiągnąć jego pełną moc?